Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ja chciałbym tylko wrócić do tego, co powiedział mój przedmówca, pan Maciej Kłopotowski, że faktycznie olbrzymią wagę przywiązywać powinniśmy do tego, że te wszystkie makiety, o których pan Maciej powiedział, nie tylko pełnią funkcję taką informacyjną, ale również edukacyjną. I badania naukowe udowodniły, że w momencie, kiedy takich właśnie elementów, o które nawet właśnie pytają dzieci, co to jest, dlaczego to jest opisane kropkami, dlaczego to jest opisane wypukłymi punktami. Wtedy mogą dzieci dowiedzieć się, że istnieje coś takiego jak niepełnosprawność. My o tej niepełnosprawności troszeczkę z panem Henrykiem dzisiaj państwu powiemy, a może nawet nie tyle co o samej niepełnosprawności, co o rozwiązaniach, które niwelują tą niepełnosprawność. Czy ja mógłbym tylko poprosić pilot?
Okej, nasza prezentacja będzie składać się z czterech takich elementów. Pierwszym z nich będzie pismo Braille'a.
Zgadza się. Mieliśmy z panem Henrykiem dosyć duży kłopot, żeby państwu odpowiednio przedstawić dzisiejszy temat, w zasadzie problem. I wcale nie dlatego, że nie mamy o czym mówić, bo tych rozwiązań, polskich rozwiązań technologicznych brakuje. Wręcz przeciwnie, tych rozwiązań jest sporo. Natomiast główną ideą przedstawienia tego rozwiązania problemu było to, żeby skupić się na rzeczach z naszej perspektywy, z perspektywy osób niewidomych w naszym kraju, najważniejszych. Zacznijmy od Braille'a. Jak to wszystko się zaczęło i jakie są początki rozwoju, można powiedzieć, tej dyscypliny w naszym kraju? Rok 1925 jest uznany przez pierwszy krajowy zjazd nauczycieli szkół specjalnych jako Braille'em, jako nasz Braille'a bydgoskiego, jako obowiązującego w Polsce pisma dla osób niewidomych. W 1934 roku przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, polskiego alfabetu dla niewidomych oraz ortograficznych skrótów brajlowskich opracowanych przez matkę Elżbietę Różę Czacką, wspomnianą tutaj dzisiaj przez naszych przedmówców, i Teresę Landy.
Można by powiedzieć, że to są tak naprawdę niewielkie osiągnięcia, ale trzeba sobie przypomnieć, jaka była historia wcześniej. Tak naprawdę dopiero w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Wcześniej Polska była pod trzema zaborami. W trzech różnych państwach istniały różne systemy. Jeżeli sobie jeszcze uświadomimy, że jeszcze w 1864 czy 5 roku dyrektor zakładu dla głuchych i ociemniałych nie był przekonany do pisma Braille'a, to dopiero wtedy dostrzeżemy, jak wielką wagę, jak wielka praca została wykonana, aby to ujednolicenie i uzyskanie tego Braille'a, którego właściwie do dzisiaj używamy, wtedy zostało opracowane.
Zgadza się. W 1981 roku, czyli już w czasach, które z pewnością pamiętają wszyscy zebrani na tej sali, zatwierdzono przez Ministerstwa Oświaty i Wychowania zmian w polskim alfabecie Braille'a oraz nowych oczywiście polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. No czasy już w zasadzie 9 lat temu, to implementacja Braille'a do JOS i PacMate, polskiego Braille'a literackiego i polskich ortograficznych skrótów brajlowskich. Dlaczego ta data jest ważna? Ta data jest ważna dlatego, że oprogramowanie, które wspomniałem, oraz notatnik brajlowski w Polsce cieszą się bardzo dużym powodzeniem i popularnością i dotyczą bardzo dużej grupy polskich niewidomych.
Te trzy elementy, które zostały tutaj wymienione, jakby są takimi dużymi kamieniami milowymi w rozwoju polskiego piśmiennictwa dla niewidomych. Jak one były ważne, to wszyscy możemy teraz docenić, dzięki temu wszyscy możemy pisać. Ten okres w 1981 roku to było uwieńczenie prac, które były rozpoczęte dużo wcześniej. Wtedy powstał system ortograficznych brajlowskich skrótów. Jakby nowa wersja tych skrótów, niestety do dziś jeszcze niedoceniana. Natomiast ten ostatni element, zaimplementowanie pisma Braille'a integrałowego oraz skrótów brajlowskich do nowoczesnych technologii, do czytników ekranu jest kolejnym krokiem, kolejnym elementem, który przyniósł duży postęp i duże możliwości.
Tak jest. I płynnie przejdźmy do kolejnego już elementu, czyli do tego drugiego modułu, który chcieliśmy omówić, związanego stricte z edukacją, czyli w zasadzie można powiedzieć z jednym z najważniejszych elementów naszego życia. Edukacją, a w tym przypadku chcemy powiedzieć o nauce ścisłej, czyli o matematyce. Jak to się zaczęło i no, jakie są początki w ogóle rozwoju technologii, które pomagają i umożliwiły osobom niewidomym w naszym kraju uczyć się w ogóle matematyki, poznawać matematykę, tworzyć wyrażenia matematyczne. Wszystko zaczęło się w 1967 roku, kiedy wydano przez Polski Związek Niewidomych międzynarodową notację matematyczną dla niewidomych, opracowaną przez Towarzystwo Badawcze pod przewodnictwem dr Helmuta Effessera. W 2002 roku, czyli musiało minąć naprawdę sporo czasu, aby doszło do takiego momentu, w którym czarnodrukowe powstało wydanie przez Polski Związek Niewidomych publikacji Braille'owska notacja matematyczna, fizyczna oraz chemiczna, opracowana pod redakcją Jana Świerczka. Dwa lata później wydano Unia Pomocy w Zasadzie Niepełnosprawnym Szansa, czyli dzisiejsza Fundacja Szansa dla Niewidomych. Unia ta wydała publikację I Ty Możesz Zostać Matematykiem. W tym samym roku stworzono pakiet oprogramowania matematycznego, który nazywał się Euler. To oprogramowanie pewnie Państwo znacie do dzisiaj. Ono do dzisiaj funkcjonuje, jest cały czas rozwijane. W 2004 roku pakiet oprogramowania Euler zawierał w zasadzie dwa moduły, translator i Homer, służący do translacji matematyki czarnodrukowej na system brajlowski, ale też odwrotnie. System brajlowski zamieniał na czarnodrukowy zapis. Oczywiście chodzi tu o zapis brajlowski na język LaTeX i z języka LaTeX na notację brajlowską. W 2008 i 2010 roku wydano właśnie przez Unię Pomocy Niepełnosprawnych Szansa brajlowską notację matematyczną, która była już nieco większym takim rozszerzeniem, można powiedzieć, publikacji, o której wspomniałem wcześniej, czyli notacja matematyczna, jak to zapisać i jak to odczytać. W tym też roku, w 2010, Polski Związek Niewidomych wydał poradnik dla nauczycieli brajlowska notacja matematyczna, fizyczna i chemiczna. I musiało znowu minąć trochę czasu, bo musieliśmy doczekać roku 2011, aby powstała publikacja elektroniczna już na stronach ORE ujednoliconej takiej notacji matematycznej FSR-a. I rok 2014 powstanie już pełnego pakietu oprogramowania Euler, czyli programu do edycji i składu publikacji brajlowskich z modułem dwustronnej, można powiedzieć, dwustronnej translacji na brajlowską notację matematyczną. Dlaczego to jest takie ważne? Chodzi o to, że każda osoba niepełnosprawna, każdy niewidomy, jeżeli ma zacięcie, ma oczywiście takie możliwości, żeby uczyć się przedmiotów ścisłych, to warto dać możliwość technologiczną, która umożliwi tej osobie oczywiście naukę, umożliwi edukację w tym zakresie, który tą osobę interesuje.
Ja bym tutaj tylko chciał jeszcze podkreślić, że przed rokiem 1967 również zapisywano matematykę, ale to była bardzo uproszczona matematyka. Właśnie po przetłumaczeniu i wydrukowaniu, opublikowaniu w 1967 roku tej międzynarodowej notacji matematycznej, polscy niewidomi dostali taki systemowy, metodyczny sposób zapisywania matematyki i dzięki temu mogli się kształcić na poziomie średnim, wyższym, tak jak wszyscy inni, jak wszystkie inne dzieci i młodzież w Polsce.
Kolejnym tematem już poza Braillem, poza matematyką, który musimy poruszyć, jest bardzo istotny dla każdej osoby dzisiaj z dysfunkcją wzroku, a w zasadzie jest ważne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób niewidomych, to tyflografika. Tyflografika, bez której dzisiaj ciężko wyobrazić sobie w zasadzie funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w przestrzeni otwartej czy zamkniętej. Mój przedmówca, pan Maciej Kłopotowski, już troszeczkę poruszył oczywiście ten temat. Przedstawił Państwu, jak mogą wyglądać oglądać makiety, które tworzone są na całym świecie, ale w Polsce rzeczywiście na dość dużą skalę. Jak wyglądają tego typu rozwiązania? Natomiast tyflografika, można powiedzieć, że jest taką dziedziną zdecydowanie szerszą, bo tyflografika to nie tylko makiety, to również mapy, to wszystkie informacje wypukłe, które możecie Państwo spotkać w przestrzeni, która nas otacza, które będą Państwu przekazywały wartościowe, właściwe informacje o tym, jak dotrzeć do celu, jak wygląda przestrzeń, która nas otacza. Jakie są początki tyflografiki w naszym kraju? Oczywiście XX wiek już przynosił jakieś rozwiązania w Polsce. W wielu ośrodkach, specjalnych ośrodkach dla dzieci i młodzieży niewidomej, niedowidzącej, pokazywano, jak wygląda otaczający nas świat. Jak to robiono? Oczywiście najprostszym sposobem przedstawienia osoby niewidomej, jak wygląda jakiś kształt, jest stworzenie rysunku na ręce. Poza rysunkiem na ręce można było stworzyć rysunki w preszpanie, czyli w specjalnym takim papierze, takiej tekturze przygotowanej, na której można było rysunki przedstawiać. Rozwój nowoczesnych technologii pokazał, że mogą również funkcjonować urządzenia elektroniczne, które tą grafikę wypukłą mętną albo drukowały, albo wygrzewały na specjalnym papierze. Dzisiaj oczywiście tych technologii, zaawansowanych technologii tworzących, pomagających w tworzeniu tyflografiki jest zdecydowanie więcej. W 2004 roku opracowano i wydano geograficzny atlas Polski dla niewidomych w technologii papieru pęczniejącego. Rok później opracowano tyflologiczny plan Warszawy. W 2007 roku opracowano już w Polsce tyflologiczny atlas Europy. W 2011 roku powstała publikacja zasad adaptacji tyflografiki dla niewidomych autorstwa Elżbiety Więckowskiej. 2010 rok, można powiedzieć, że jest takim rokiem przełomowym. 8 lat temu właśnie na dużą skalę zaczęto pokazywać, jak można w Polsce przedstawiać kształty, jak można przedstawiać mapy, jak można przedstawiać otaczającą nas rzeczywistość w ciekawy sposób, za pomocą właśnie multimedialnych terminali. Multimedialne terminale powstały w Polsce, można powiedzieć, pierwsze multimedialne, czyli nie tylko te, które niosą informację dotykową, ale też wizualną, w odpowiednich kontrastach dla osób słabowidzących, ale również informację dźwiękową dla tych osób, które nie posługują się na co dzień pismem punktowym, pismem brajlowskim. 2010 rok powstały pierwsze właśnie pierwsze tego typu materiały. W 2016 roku firma Altix skonstruowała pierwszą na świecie udźwiękowioną mapę świata. 2 lata później powstała publikacja Atlas Świata dla Niewidomych i w 2012 roku, przepraszam, powstała publikacja Atlas Świata dla Niewidomych i Słabowidzących. Także ostatnie lata, można powiedzieć, są tymi latami kluczowymi dla rozwoju dziedziny tyflografiki w naszym kraju. I ostatnim tematem, który musimy, oczywiście czasu mamy bardzo mało, ale musimy poruszyć, to technologie komputerowe. I tu poproszę pana Henryka Rzepkę, który jest ekspertem w dziedzinie właśnie technologii komputerowych, o kilka słów na ten temat.
Technologie komputerowe były dużą zmianą w rehabilitacji, w dostępie do rehabilitacji dla osób niewidomych. Dzięki komputerowi dostaliśmy dostęp do informacji. Jeżeli sobie uświadomimy, jak to wyglądało w historii, to tak naprawdę początki tej naszej informatycznej przygody z wiedzą, dostępem do nauki, do szkolnictwa, do edukacji, do pracy, rozpoczęły się niedawno, bo w 1990 roku powstał pierwszy użyteczny screen reader Readboard. 2 lata później powstał projekt syntezatora mowy SMP, który wszedł na rynek jeszcze za następne 2 lata. W 1994 roku rozwiązanie powstał udźwiękowiony tekst. Dla wielu dzisiaj jest to coś już zapomnianego, ale wtedy wielu niewidomych naprawdę dostało super maszynę do pisania, w której sami mogli czytać, pisać, edytować dowolny tekst i z czego drukować. Także...
Zgadza się. I dzisiaj, drodzy Państwo, podczas przerwy, czy po niej oczywiście, spotkać się z każdym, no, swój asortyment i te zasoby, którymi dysponuje. Tak naprawdę w Polsce każda z firm i w swoim dorobku posiada jakieś urządzenie, które, dzięki którym dużo osób, mnóstwo osób na co dzień się rehabilituje. Myślę od tego, żeby mówić, które stromie oczywiście służą tej rehabilitacji. Natomiast naprawdę powstaje. Ja Państwa zachęcam do tego, żebyście dzisiaj oczywiście wzięli udział nie tylko w poniedziałkowych panelach, ale dzisiaj, żebyście również wzięli udział Państwo w zwiedzaniu wystawy dla osób niewidomych, niedowidzących. Możecie Państwo tam szukać również mnie czy Pana Henryka Rzepki. Będziemy Państwu służyć pomocą i opowiadać oczywiście o tych technologiach, o tym, co dzisiaj świat ma Państwu do zaoferowania. Dziękujemy ślicznie za uwagę.
Dziękuję również.